Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. Piotr Barczak, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem.
Dzień dobry, witam.
Sesja właśnie się rozpoczęła, na dobrą sprawę już trwa. Oczywiście standardowo na początku mamy serię pytań radnych.
Zanim seria pytań, to jeszcze często zmiana porządku, obrad innych rzeczy, także tak.
Te wszystkie rzeczy, proceduralne, seria pytań, wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że się pojawia. Od lat tak jest, że radni zadają pytania w imieniu swoim, w imieniu mieszkańców podczas sesji Rady Miasta. No, pan nie zdąży zadać dzisiaj pytania, ale są na to inne sposoby, żeby...
Zawsze jest możliwość pisemnego złożenia interpelacji, zapytania, także skorzystam.
Także spokojnie. Dzisiaj sesja teoretycznie będzie raczej spokojna i powinna być szybka, można byłoby powiedzieć, chociaż zazwyczaj jest tak, że kiedy w porządku obrad nie ma rzeczy jakichś bardzo spornych, bardzo dyskusyjnych, to sesja potrafi trwać. Niektórzy sugerują, że dzisiaj będziecie się państwo rozwodzić długo na temat tego, czy powinniśmy mieć ulicę Łąkową numer 9 w Zielonej Górze, jako 9, oczywiście w Zielonej Górze, w Nowej Zielonej Górze, w Łężycy w tym wypadku. A pan ma swoje zdanie? To rzeczywiście jest tak, że powinniśmy się przejmować tego typu rzeczami, że one wprowadzają kolizję, bo są radni, którzy mówią wprost. Nie powinno tak być. Natomiast jeśli spojrzę na mapy nie tylko wielu miast Polski, ale i miast zagranicznych, tak się po prostu dzieje i po prostu po kodzie lokalizuje się daną ulicę w danej dzielnicy. Takie popularne nazwy jak, nie wiem, ulica Krótka. W Berlinie jest ich chyba ze 40.
Mhm. Dokładnie, zresztą często one powstawały właśnie z przyłączenia poszczególnych miejscowości dodatkowych. Ja nie mam z tym jakichś takich obiekcji czy tam problemów. Panie redaktorze, ja w sesję temu, czyli miesiąc temu na ostatniej sesji głosowałem za tą nazwą. Mi to nie przeszkadza tak naprawdę, zwłaszcza, że jest przedrostek Łężyca, czyli Zielona Góra Łężyca i nazwa danej ulicy. Oczywiście ten adres robi się długi, no ale jeżeli ci mieszkańcy tam od wieków mieszkali, ta ulica akurat jest nowa, tam mieszkańcy chcieli zamieszkać, chcieli dostać adres, żeby móc dalej się tam budować, to ja nie wiem, czemu z tego tytułu robić jakieś kłopoty, trudności, zwłaszcza, że ci ludzie oczekiwali na już.
A co mówił pański kolega szef komisji do spraw nazewnictwa, pan Marek Budniak?
No on ma inne zdanie na ten temat, tak. Ale ja się z nim nie zgadzam, no ale to są rzeczy, dla mnie to ani to są rzeczy polityczne, ani tak naprawdę jakieś nie wiem, spędzające sen z powiek. Naprawdę w mieście jest dużo większych, ważniejszych problemów niż ta sytuacja. Oczywiście uważam, że należy przyjąć jakąś formułę, ale do przodu, to znaczy dla tych, którzy będą wnioskować o nazwę ulicy, bo jeżeli to wnioskodawcą o nazwę ulicy, jeżeli jest to właściciel terenu, to on wnioskuje, jeżeli to jest miasto, to miasto proponuje. Tak czy inaczej ostatecznie decyduje o tym Rada Miasta i najpierw stwórzmy pewne zasady, jak to nazewnictwo ma
być. No bo to jest między innymi ta komisja.
Dokładnie tak, ale to oczekiwać możemy tych wprowadzania tych zmian i tych regulacji dopiero po przygotowaniu przez tą komisję, a nie w trakcie, kiedy były stare zasady, a jakby oczekuje się innych wyników. No, w moim przekonaniu to nie było akurat do końca fortunne.
No zobaczymy, jaki będzie ten punkt podczas sesji, chociaż są dzisiaj ciekawsze punkty, na przykład o moich nowych sąsiadach będziecie decydować dzisiaj państwo. Tak się składa, że jeden z planów zagospodarowania przestrzennego przewiduje, że będę miał nowych sąsiadów. No to rzecz właściwie...
No teraz wszyscy czekają, słuchacze i pytają, w którym miejscu.
No mamy dwa takie plany. Jedna rzecz dotyczy okolic ulicy Botanicznej, druga rzecz dotyczy ulicy Anny Jagiellonki.
Tak jest.
Więc tu i tu jest duża szansa, że w najbliższym czasie będą wprowadzać się mieszkańcy.
I tu i tu podobny problem,
a za moment pewnie rozgorzeje dyskusja na temat tego, bo już słyszałem takie głosy, jak zmieni się obecne sąsiedztwo ludzi, którzy już tam mieszkają w kwestiach komunikacyjnych, bo to zawsze jest największy problem. Ja pamiętam, kiedy decydowaliście państwo właśnie między innymi o tym, co wydarzy się przy Botanicznej, kiedy pojawił się inwestor. Wiadoma jest rzecz, że on wspomaga firmę PBO. PBO mówi o jednym małym budynku, w którym mają mieszkać nauczyciele. To jest ciekawostka, że jeszcze takie budynki powstają gdzieś przy firmach. Zastanawiam się, czy tam rzeczywiście zamieszkają nauczyciele, ale to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast tuż obok powstanie budynek zupełnie prywatnej firmy. Właściciel mówi, że wszystko ma się komponować, tak, z otoczeniem. Kwestia miejsc parkingowych oczywiście będzie tutaj elementem na pewno spornym i najważniejszym. No i wielu mówi w tej chwili, róbmy tak, że nowy inwestor ma zapewnić przynajmniej dwa miejsca parkingowe na mieszkanie. Pod tym zdaniem podpisuje się między innymi prezydent miasta. Mówi, to jest logiczne, tak? Nowa inwestycja będzie 200 mieszkań, proszę bardzo, ale 400 miejsc parkingowych.
Ja oczywiście też się po tym podpisuję. Problem tylko w tym, że wczoraj na komisji otrzymaliśmy informację, że nie dwa miejsca, tylko półtora miejsca. A to już oznacza tak naprawdę dosyć sporą różnicę. Oczywiście przy dwóch mieszkaniach niekoniecznie, ale przy kilkudziesięciu mieszkaniach to jest to już spora różnica. I ponoć taki właśnie dzisiaj na sesji zostanie przedstawiony plan. A zatem te półtora miejsca moim przekonaniem nie zaspokoi nawet tych mieszkań, które powstaną nowo.
Zostaną oddane do użytku.
Oczywiście, że tak. A teraz mówimy szczególnie właśnie o ulicy Botanicznej, ponieważ tam kłopot jest z ulicą Waszczyka. W sensie kłopot taki, że tam jest strasznie mało miejsc tych parkingowych. Jest wielu młodych ludzi nie tylko, ale nazwijmy to, są to rodziny, gdzie przynajmniej dwa. Tak, bo często są i nawet więcej.
Samochodów jest tam mnóstwo zaparkowanych i pewnie niczym się to nie różni od innych osiedli. Jeśli ktoś nie przyjedzie o porze przyzwoitej, czyli nie wiem, do 17 do domu, a przyjeżdża o 20, no to już ma problem z zaparkowaniem. To jest zmora wszystkich osiedli, absolutnie, i tych starszych, i tych nowszych takich.
Tylko, że przy tych starszych, o ile można zrozumieć, bo kiedyś nie było.
Nie było infrastruktury, tak.
Dokładnie tak. Teraz znowu te wymogi jakby, i z jednej strony mówimy o takich, które powinny być, a jednocześnie pan prezydent mówi, że właśnie powinno być przynajmniej dwa, a jednocześnie przedstawia na Radę Miasta półtora. I potem kto będzie winny? Czy radni, którzy przyjęli ten plan, czy też prezydent, który mówił co innego, a zrobił co innego? Tutaj trzeba przyjąć jasną, czytelną, twardą zasadę i albo właśnie te dwa, albo nie robimy wcale. Albo ewentualnie tak zwane kompensowanie to gdzieś w okolicy.
Na Jagiellonki będzie dokładnie ten sam problem. Tam też jest przecież mnóstwo młodych ludzi mieszka, tam też jest mnóstwo samochodów, tam też jest taki sam problem identyczny z parkowaniem. No i kiedy mają tam powstać kolejne budynki mieszkalne, tutaj mówimy też o kilku budynkach mieszkalnych w jakiejś perspektywie, mniejszych, większych, to nie ma znaczenia, bo tych ludzi na pewno się tam wprowadzą dziesiątki, jak nie setki. I będziemy mieli ten sam problem.
Dokładnie tak, bo z jednej strony bardzo, akurat przy Anei Jagiellonki, ciekawy teren w sensie budownictwa, bo tam jest budownictwo.
Wszystko się będzie komponować, można byłoby powiedzieć.
Tak, są te takie polany od strony jakby zachodniej, takie mniej zagospodarowane, ale problem powstanie, jeżeli właśnie nie będzie odpowiednia ilość miejsc parkingowych, bo przecież wspaniały teren kiedyś był też przy ulicy Rzeźniczaka, a w tej chwili to, jak to niektórzy wspominają, Armagedon. I to jest ten kłopot. Co więcej, na skrzyżowaniu z ulicą Batorego i Rzeźniczaka i Anny Jagiellonki będzie się skupiało jeszcze bardziej. I to nie tylko kwestia miejsc parkingowych, ale w ogóle rozwiązań komunikacyjnych, bo właśnie wyjazd z tego osiedla Anny Jagiellonki już w tej chwili jest poważną trudnością, tak jak powiedziałem, Batorego, ale tak samo energetyków, czyli to skrzyżowanie do jednego z marketów zielonogórskich, no tam w godzinach szczytu rzeczywiście w ogóle ciężko się poruszać.
A to skrzyżowanie jest ciekawostką, bo do Urzędu Miasta wpłynęło pismo od marketu, Tesk, możemy powiedzieć wprost, który chce się rozbudowywać. Miasto mówi w porządku, ale zbudujcie rondo. I czytałem dzisiaj jakieś wpisy internautów, którzy mówią, co rondo, po co nam tam rondo. A ta krzyżówka rzeczywiście, moim zdaniem, mogłaby z powodzeniem stać się rondem. Zdecydowanie ułatwiałaby wjazd do marketu, na stację benzynową, czy w ogóle przejazd przez tą ulicę. No ale są tacy, którzy mówią, 200 metrów dalej mamy kolejne rondo. Więcej, są tacy, którzy zgłaszają do budżetu obywatelskiego inicjatywę, żeby kolejnych 300 metrów dalej pomiędzy jednym rondem, który jest w okolicach właśnie ulicy Batorego, czyli na Batorego, potem drugie mamy wielkie rondo na Batorego, zbudować trzecie małe i ten wjazd.
Tam zjazd.
A pan jak patrzy na rondo?
Znaczy ja nie mam kłopotu. Oczywiście rondo musi być z głową, bo proszę zobaczyć, że tak w jednym miejscu drażnia, a w drugim miejscu robi się kłopot. Trochę przykład niech będzie akurat trasy północnej, gdzie każde rondo jest inne. Myślę, że zielonogórzanie już się przyzwyczaili, jak tam jeździć, ale wielu kierowców spoza Zielonej Góry ciągle ma z tym kłopot. Poza tym zbyt duża gęstość powoduje brak płynności przejazdu i to też nie jest za dobre. Oczywiście trzeba budować osobno zjazdy, bo jakoś do tych osiedli też trzeba dojechać. No ale od tego są fachowcy, od tego trzeba najpierw przewidywać, planować ilość poruszających się tam pojazdów i dopiero potem dawać zezwolenia na budowę.
Akurat w tej części miasta tych samochodów przejeżdża mnóstwo, tak? Ze wszystkich stron mamy osiedle plus potężny właśnie market. Market, już nie mówię o tym, że w weekend odbywa się tam giełda, która też przyciąga, też w bliskiej okolicy, która przyciąga mnóstwo ludzi.
Przecież. Tak, i w tą niedzielę tam jest, akurat to te polany, nazwijmy to, tam stanowiły taki trochę dziki parking. Natomiast ja już współczuję tym mieszkańcom, co będzie się działo, kiedy właśnie dopuści się tam to budownictwo kolejne wielorodziny. Dlatego przed pozwoleniem na budowę trzeba właśnie odpowiednie wymagania postawić. Jeżeli my stawiamy w tej chwili już tylko minimalne, które inwestor spokojnie może wprowadzić, no to w moim przekonaniu już w tej chwili jest to za mało, a to dopiero za 50 lat.
Chociaż z jednej strony można zrozumieć inwestorów, bo ci, którzy odrobinę znają się chociaż na budowlance, ja niespecjalnie, ale czytam, słucham, no mówią, że owszem, można budować nowoczesne budynki mieszkalne, które będą miały dwupoziomowy parking gdzieś pod budynkiem, natomiast to absolutnie tak podraża inwestycje, że ona przestaje być po prostu opłacalna dla tego, który to stawia. Rzeczywiście takich rozwiązań w ogóle mamy bardzo niewiele.
Owszem, ale tak,
jest to kilka kondygnacji.
Do tego dotyczy, to nie jest kwestia tylko parkingów podziemnych, ale to jest kwestia właśnie ilości budynków wielorodzinnych na danym terenie, tak? Ta gęstość zabudowy wcale nie musi być tak potężna, jak jest w tej chwili realizowana. I tu jest kwestia też tego, że to kształtowanie tej gęstości zabudowy, czyli pozwolenia na budowę, wydaje Urząd Miasta. W Zielonej Górze ciągle nie ma koncepcji co do całości miasta, to znaczy gdzie, jak gęsto zabudowujemy, gdzie, jakimi budynkami wielorodzinnymi, a gdzie absolutnie zostawiamy budynki jednorodzinne, gdzie nie budujemy mieszkań, gdzie zostawiamy strefę przemysłową. Problem jest taki, że właśnie przychodzi inwestor, wynajduje jakiś tam skrawek, proszę zobaczyć, akurat w tej chwili jest dużo przykładów w Zielonej Górze, skrawek jakiegoś terenu i jak najgęściej zabudowuje. Z jego punktu widzenia ja go rozumiem, no bo to jest
absolutnie opłacalne. Tak.
Natomiast to jest zadanie miasta, urzędników, prezydenta miasta, który decyduje, czy w tym miejscu ja zostawiam parking tak, jak było od wielu lat, bo tam potrzeba i dodatkowego bloku tam nie można stawiać, bo będzie kłopot. Albo decyduje się, co tam, wpływ do budżetu ważniejszy niż tam miejsca parkingowe dla mieszkańców. No tu trzeba rozważać niestety tą sytuację. W moim przekonaniu w ostatnim czasie troszeczkę to za daleko poszło.
No, mamy też potem efekty tego takie, że oto wychodzą radni i mówią, organizujemy
radni prezydenta, notabene, żeby było
też
śmieszne.
Też prezydenta, ale akurat miałem na myśli radnych Platformy przede wszystkim, którzy ogłaszali przecież akcję Parkingi Plus. Można w ten sposób też do tego podchodzić, chociaż z drugiej strony radny pański, można byłoby powiedzieć, nie ogłaszając żadnej akcji, też lobbował za tym, żeby powstał parking kolejny przy osiedlu śląskim, na takim też nieużytku, który tam był, i rzeczywiście ten parking powstał. On w tej chwili, to nie jest jakieś rozwiązanie rewolucyjne, tak, bo to przybyło raptem tam kilka czy kilkanaście miejsc. W innych miejscach też tam gdzieś wynajdują radni czy mieszkańcy sami takie miejsca, przecież i do budżetu obywatelskiego wpływają tego typu projekty. Zbudujcie nam kolejne miejsca parkingowe, bo miejsce jest. No to nie rozwiąże na pewno sytuacji, aczkolwiek pomaga w niektórych miejscach.
Dlatego tak? Trzeba rozwiązywać, znaczy poszukiwać tych takich częściowych, ale problem jest w tym, że najpierw zagęszczamy, a potem, czyli najpierw tworzymy problem, a potem szukamy rozwiązania tego problemu. No to nie jest w moim przekonaniu do końca z głową robione. Natomiast oczywiście na tyle, ile my jako radni możemy, to realizujemy. Jedni są tacy, którzy mówią, że coś trzeba robić, a inni, którzy robią. No i my staramy się robić. Podpowiem, że na ostatnich komisjach, ja wielokrotnie wspominam, nie tylko na komisjach, ale spotkaniem u prezydenta właśnie a propos ulicy Botanicznej, żeby poszukać także dodatkowych miejsc parkingowych, niezależnie od tego budynku, czy on powstanie, czy nie. Tam i tak potrzeba dodatkowych miejsc parkingowych. Ja nie wiem, być może po drugiej stronie, choćby wzdłuż ulicy, tak jak coraz częściej w tej chwili są
realizowane. Tylko to wiązałoby się absolutnie z wycinką i tego się nie da ukryć, a tam przecież mamy też tuż obok ogród botaniczny, który teoretycznie parking ma, natomiast zdarzało się tam niejednokrotnie, że kiedy ludzie w piękny słoneczny dzień szturmowali ogród botaniczny, to wszystko było zastawione samochodami, łącznie z osiedlem, o czym mówią ludzie i ci, którzy mieszkają tam w domkach jednorodzinnych, bo przecież też tam są domki, a za moment zostanie tam oddana druga część potężna, ulica Emilii Plater, do użytku, gdzie się wprowadzi kolejnych kilkaset osób, więc w tym miejscu też ruch będzie na pewno wymożony.
I to jest kłopot. Z jednej strony ruch, bo jak wjechać, włączyć się w tą botaniczną, to jest właśnie jeden problem, ale drugi rzecz, czyli te miejsca parkingowe. Oczywiście tam jest dosyć gęsta zieleń, ale to już fachowcy. Ja nie jestem fachowcem od zieleni, więc myślę, że tą roślinność powinni ocenić, co można, czego nie wolno wycinać absolutnie.
Jeszcze jednej rzeczy trzeba pamiętać. Trochę nam się czasy zmieniły i teraz młodzież potrafi, która ma 18 lat i więcej i uczęszcza w tamtym rejonie do szkoły, też przyjeżdżać do szkoły samochodami, a przy szkołach wiadomo, że tych parkingów za wiele nie ma. To się staje
dlatego
coraz bardziej
o tym popularnym. Trzecim samochodzie, tak. Bo często rodzic zamiast dać swoje auto, którym jeździ, to za te tak, 3-4 tysiące kupi już jakieś mocno używane auto, niech to dziecko sobie tam jeździ do
szkoły. Prawo i Sprawiedliwość zadziałało, że od stycznia będzie miał z tym bardzo duży problem. Za 3-4 tysiące to już nikt auta nie kupi.
No to akurat chodzi oczywiście o jakość środowiska naszego. Natomiast te auta, które są, podejrzewam, że w takiej samej cenie zostaną, także tu kłopotu nie będzie. Chodzi oczywiście o sprowadzanie kolejnych wieloletnich aut. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość też pomogło w tym, żeby kupić, bo za pół roku za 500+ można sobie właśnie takie auto też kupić, więc to w dwie strony jest
wsparcie. Na dwoje babka wróżyła. W takim
natomiast nie, oczywiście rzeczą najważniejszą dla miasta w tej chwili to oczywiście oprócz bliskiej rzeczy, czyli oświata i placówki oświatowe, bo to się robi gorący temat, to planowanie przestrzenne z punktu widzenia właśnie miejsc parkingowych, z punktu widzenia zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej jest absolutnie istotne i to nie zależy od opcji politycznych, od tego, kto będzie za 3-4 lata prezydentem. Do tego trzeba usiąść, rozmawiać i planować. Wszyscy, którzy mogą, ja naprawdę bardzo proszę, żeby do tego usiąść. Już kiedyś mówiłem, żeby prezydent stworzył jakąś taką grupę, zespół urbanistyczny. Jeżeli tego nie stworzymy, to taka, nie że samowolka, bo to byłaby przesada, ale takiego jakby brak koncepcji, brak pomysłu w zagospodarowaniu przestrzennym miasta pozostanie. Szczególnie jest to istotne z punktu widzenia połączenia właśnie miasta i gminy, bo to był też newralgiczny temat przy tych wszystkich rozmowach i po prostu o tym trzeba rozmawiać. Tak dalej się nie da.
Ja nadal nie wierzę w to, że w najbliższym czasie deweloperzy rzucą się na tereny poza miastem i będą tam budować wielkie osiedla, aczkolwiek to na pewno nastąpi, bo historia ma to do siebie, że się powtarza w przypadku wszystkich miast w Europie czy w Polsce. Inne wielkie miasta miały dokładnie takie same tereny wchłonięte niegdyś. Nie trzeba daleko szukać. Wystarczy pojechać do Poznania. Nikt się przez lata nie budował, a potem
ponieważ to, że właśnie powstawać. To jest tak, jak jedno powstanie, jeden budynek,
to potem
zaczyna
idzie to
następny, ale jeżeli miasto wspomoże, czy też samorząd wspomoże w postaci budowy na przykład, nie wiem, przedszkola, jakiejś szkoły, przynajmniej tych 1-3, tak, dla klasy 1-3, gdzie dzieci mogą być blisko domu, to cała infrastruktura natychmiast powstaje i to jest kwestia jakby zadania właśnie miasta, czyli kształtowania tego terenu.
No powiem panu, że o tym mówili mi mieszkańcy, kiedyś pojechałem w okolice Suchej. Tam powstaje przecież przeogromna inwestycja budowlana. Tak. Nie bez powodu mówi się, że to jedna z największych w mieście tego typu, kto wie, czy nie,
tak, miałem okazję,
nie, też nie największa. I mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy na ulicy, ludzie mówią super. Ja się zastanawiałem nad tym, czy się nie zdziwią nagle, jak pojawi im się 300 czy tam kilkaset domów ma być docelowe. Mówię, świetnie, będą nowe domy, będą nowe sklepy, może jakiś lekarz się tu wprowadzi, będzie miał jakiś prywatny gabinet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc ludzie są z tego tytułu zadowoleni. Wspomnieliśmy przez sekundę o oświacie, to musimy jeszcze kilka słów na temat oświaty, a właściwie tego, co wczoraj się wydarzyło, 30-lecie Domu Harcerza, instytucja, która trwale wpisała się w historię naszego miasta, dziesiątki, setki, tysiące osób przeszły przez ręce opiekunów w Domu Harcerza. Wczoraj gala w teatrze uświetniająca ten jubileusz. No i wszystko wskazuje na to, że Dom Harcerza doczeka się po tych 30 latach siedziby z prawdziwego zdarzenia.
Tak. Z punktu widzenia Domu Harcerza przede wszystkim gratuluję, bo tam wielu zielonogórzan, którzy sami się przewinali, sami się tam jakoś korzystali z tych zajęć, a teraz bardzo często już
swoje dzieci. Tak.
Także to jest instytucja absolutnie bardzo ważna dla funkcjonowania Zielonej Góry. Nie tylko z punktu widzenia takiego kulturalnego, ale jakby kreowania pewnej takiej wartości dodatkowej, możliwości bezpłatnego korzystania z zajęć i to jest bardzo ważne. Gratuluję oczywiście wszystkim nauczycielom, którzy tam przez lata funkcjonowali, a znamy takich, którzy od początku tam byli i gratuluję pani dyrektor i ja myślę, że całego tego klimatu, który został stworzony, mówimy Dom Harcerza, ale tak naprawdę to jest taki miejski dom kultury, dlatego to jest w tej chwili nazwa Centrum Edukacji, Młodzieżowe Centrum Edukacji i Kultury. Natomiast no, tu muszę też dodać takiego trochę dziegciu do tej słodkości i przeprosić tych państwa, którzy wczoraj byli na gali, że nas jako radnych tam nie było, ale niestety przewodniczący Komisji Oświaty, Edukacji i Wychowania.
Największej komisji.
Największej komisji i komisja, która powinna uczestniczyć w tym dokładnie czasie o godzinie 12 w ratuszu zwołał komisję. Ja nie rozumiem tego, to sobie gdzieś tam wyjaśnimy, ale to jest kolejna rzecz, że zamiast być z tymi jednostkami, świętować i pogratulować im w tym miejscu, gdzie oni, dla nich jeden z ważniejszych momentów jest też. No akurat nas radnych nie ma, co więcej, to właśnie szef komisji zwołuje w ratuszu, przecież 200 metrów dalej komisję.
Ale z drugiej strony panu powiem, że ci, którzy uczęszczali do domu harcerza, na przykład moja córka chodziła tam na zajęcia, wczoraj była na tej gali również z uczniami od siebie ze szkoły.
Ja też chciałem być, a musiałem być.
I dzieciaki były zachwycone. Mówiły, że było świetnie, naprawdę. Że
I to, było, i to, że było i to jest właśnie najważniejsza rzecz. Ja myślę, że troszeczkę w tym całym biegu naszym życiowym, w zabieganiu, zapominamy o tak zwanym celebrowaniu, często teraz słowo takie trochę wyświechtane moim zdaniem, ale właśnie o tym spotkaniu się razem, o pamiętaniu o tych, którzy na początku coś tworzyli, którzy teraz tworzą, o takim wspólnotowości, o byciu ze sobą, o wartości człowieka, bo to człowiek tworzy tą instytucję, tak? Tutaj akurat dom harcerza, ale jakąkolwiek jednostkę. O tym, w tym biegu codziennych problemów, kłopotów często zapominamy, żeby nawet w rodzinie poświętować jakąś tam rocznicę, coś ważnego, żeby usiąść z żoną i tą filiżankę kawy, herbaty wypić tak od niczego.
Jak pan mówi o tym, to od razu i nie możemy o tym też nie wspomnieć. Przychodzi mi na myśl Filip Czerzyk, który też ma takie właśnie podejście. On wyjątkowo zawsze optymistycznie podchodzi do wszystkich rzeczy i też często podkreśla wartość tej wspólnoty, a taką wspólnotę stworzył. No, w wielkim względzie on, ale przecież nie tylko on, bo to dzięki mieszkańcom miasta powstała tanzbuda, zresztą wczoraj nagrodzona również na gali finału konkursu Zielona Góra Bez Barier i to jest bezwzględnie też takie miejsce, które jest wspólnotowe, co więcej, kiedy rozmawiałem tutaj z Filipem Czeszykiem, on mówi, że on jeszcze więcej życia chce w to tchnąć, chce, żeby tam jeszcze więcej osób przychodziło, żeby to nie było tylko miejsce dla młodych ludzi, dla dzieciaków ze szkoły, która jest obok, które mogą tam przychodzić na zajęcia, ale żeby mogli tam przychodzić seniorzy, potańczyć, poruszać się, albo po prostu ze sobą posiedzieć.
Oczywiście, że tak. Ja myślę, że coraz więcej takich jednostek powstaje. Proszę zobaczyć tę jednostka dom właśnie takiego wsparcia.
Z bardzo ambitnym planem na to, jak ma
była
wyglądać
kotłownia,
za moment.
Tak jest.
I piękny budynek, świetne rzeczy się tam odbywają również.
Dokładnie, no, ale najpierw była tworzona wokół małej grupy i to młodzieży, tak? Osoba, która chciała pomóc. Jedna jednostka, jeden człowiek wokół siebie zebrał świetnych, wspaniałych ludzi. Ci młodzi ludzie zauważyli, że to nie tylko dla nich, ale to wsparcie jest potrzebne także i dla starszych. Że w tej chwili, z tego co wiem, też startują w budżecie obywatelskim, żeby to rozbudować.
No, kto był na mszy w niedzielę, to się o tym mógł też dowiedzieć, bo w kościołach też o tym mówiono.
Ponoć tak. Ja nie byłem w Zielonej Górze, dlatego akurat tego nie słyszałem.
No poza naszym miastem mogli nie mówić.
Natomiast, bo to budżet obywatelski Zielonej Góry. Natomiast ja pamiętam, kiedy my jako radni wspomagaliśmy i dlatego cieszyłem się, że jakby jest to rozszerzenie tej działalności, że te pieniądze, które wtedy wspieraliśmy także jako Prawo i Sprawiedliwość, do tego z tych tak zwanych klubowych środków, że to przynosi efekt i ja myślę, że to właśnie takie rzeczy trzeba wspierać, to znaczy tworzyć wspólnotę ludzi. Tak?
I takie międzypokoleniowe, myślę, że inwestycje będą odgrywały coraz większą rolę w Zielonej Górze. Coraz więcej się o tym mówi. Mówi się o kolejnych tego rodzaju obiektach, które mają powstawać w różnych częściach miasta, które będą miały skupiać seniorów. Pewnie za moment będzie głośno o jednej z takich inwestycji w okolicach ulicy Ptasiej czy Wyszyńskiego. Tam podobno już blisko 200 osób w wieku starszym zapisało się, żeby uczęszczać na jakieś tam zajęcia, gdzie będą mogli spotkać się, wypić kawę, ciastka sobie ugotować w przygotowanej kuchni na przykład, czy upiec.
Dokładnie tak. To znaczy, wiadomo, że to z jednej strony chodzi o taką aktywność, ale ja myślę, że wielu osobom po prostu brakuje drugiego człowieka. Tak. To jest problem taki cywilizacyjny w tej chwili, czyli tęsknota za drugim człowiekiem, za relacjami, za kimś, bo ciągle
myślę też, że Polacy
biegnie,
w końcu dojrzeli do tego, żeby wychodzić i spotykać się w takich miejscach, bo wcześniej one zazwyczaj były okryte, jak już były, jakąś słabą sławą. Raczej kojarzyły się ludziom z no co tu dużo mówić, z jakimiś przytułkami dla osób starszych, a teraz te osoby starsze chcą po prostu usiąść, nie wiem, pograć w karty, wymienić zdanie na poglądy polityczne, pokłócić się nawet ze sobą, bo po to, żeby się na następny dzień jeszcze raz spotkać.
Ja myślę, tak? Że też gdzieś taka zaszłość historyczna, że kiedyś ciężko było się otwierać, rozmawiać, bo nie wiadomo, kto słyszał i komu doniósł. I to był gdzieś też taki problem dawnych czasów. One minęły na szczęście, pewnie w niektórych sytuacjach wcale niekoniecznie, ale generalnie jesteśmy bardziej otwarci, potrzebujemy właśnie tego kontaktu. Ja myślę, że te miejsca, jakby takie właśnie centra kultury, kawiarni takiej, klubo kawiarni nawet bym nazwał, to one z powrotem wracają. I ja myślę, że bardzo dobrze, bo to zwłaszcza łączenie także i tych pokoleń, to znaczy pokazywanie młodzieży, że te osoby starsze są, świetnie funkcjonują i są bardzo wartościowymi osobami, to jest absolutnie potrzebne, bo często w rodzinach nawet o tym zapomina.
I bardzo dobrze, że takie inwestycje będą powstawały w naszym mieście, zwłaszcza, że chcą tego mieszkańcy.
Dokładnie.
Piotr Barczak, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
Kłaniam się, dziękuję bardzo.